Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć pana doktora habilitowanego Władysława Buchaka, historyka, pracownika Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, specjalistę od tematyki służb wywiadowczych. Ale może najpierw powiem, o czym będziemy rozmawiali. Pan profesor w ramach badań, które prowadzi dla Instytutu Pamięci Narodowej, przygotowuje publikację, która jest związana z zakończeniem II wojny światowej, która jest poświęcona wszystkim aspektom, które do tej pory były bądź nieopisane, bądź bardzo mało opisane, poświęconym różnym operacjom, osobom związanym z wywiadem polskim, działającym i w podziemiu, ale także w prawie wszystkich krajach europejskich, z tego co widziałem. Pan profesor był tak uprzejmy, że udostępnił mi wgląd do rękopisu książki, która niedługo ukaże się w ramach wydawnictwa oczywiście Instytutu Pamięci Narodowej. A to, że pan profesor jest wybitnym badaczem, to tutaj przyniosłem dowód rzeczowy w sprawie wywiad PRL-u a Watykan 1962-1978. Książka była wielokrotnie omawiana w ramach działalności przystanku Historia, Centralnego Przystanku Historia. Fenomenalna rzecz. Proszę Państwa, ostatnie sztuki są jeszcze do kupienia w księgarni Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam na stronę instytutu ipn.gov.pl. Panie profesorze, dlaczego pan podjął się w ogóle tego zadania, żeby spróbować zbilansować działalność wywiadowczą no właśnie polskiego państwa podziemnego, rządu na uchodźstwie, bo to
odpowiedź byłaby długa i trochę anegdotyczna, ale żeby, jak to mawiają anglosasi, zrobić z historii długiej krótką, to powiedział, że kiedyś pierwotnym moim zadaniem, czy właściwie takim odskocznie od moich ówczesnych obowiązków, przepraszam, administracyjnych w Instytucie, było zajmowanie się właśnie wywiadem. Ja się mówiąc nieładnie w ten temat, wywiadem Armii Krajowej, czy Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Mówiąc nieładnie, ponieważ mamy bardzo dużo dokumentów dotyczących tej problematyki w Instytucie, co może nie jest dla wszystkich oczywiste, no po prostu mówiąc nieładnie się wciągnąłem w ten temat, no ale potem ówczesny prezes świętej pamięci Janusz Kurtyka powiedział: Władek, odłóż to na razie, trzeba najpierw opisać wywiad PRL. No to prezes każe, naukowiec w jakimś sensie musi, a może też chce, no to zabrałem się za wywiad PRL, no bo już zacząłem się zajmować wywiadem, no to w naturalny sposób ten wycinek tych obowiązków ustawowych przecież Instytutu przedstawiania tych komunistycznych organów represji, bo tak one się nazywają generalnie rzecz biorąc w naszych ustawach, w uproszczeniu oczywiście mówiąc, nie cytując dokładnie tejże ustawy z pamięci. No i w związku z tym, no tutaj no, bardzo jestem wzruszony, że takie miłe słowa pod adresem tego opracowania, niestety jak dzisiaj patrzę, zdecydowanie za długiego. No więc w jakimś sensie efekt tego był na koniec taki, że przyszło nowe kierownictwo Instytutu, które bardziej się interesuje dla odmiany epoką II wojny światowej. Padło hasło, że można by było opisać tą problematykę wywiadowczą, ale już naszych, w cudzysłowie, niepodległych służb z okresu II wojny światowej, którym się i tak, jak już powiedziałem na początku, interesowałem od samego początku i pierwotnie się chciałem nimi zajmować. No i tak się złożyło, że powiedziałem, no okej, coś napiszę, tylko po to, a też jeszcze warto by to powiedzieć, że tutaj w założeniu było też, że ta praca ma właśnie usunąć te wszystkie wady tego dzieła, które Państwo tutaj widzą, czyli ma nie mieć 840 stron, tylko raczej 200, ma nie składać się ze zwartego tekstu z milionem przypisów, tylko ma być tam co najwyżej po dwa przypisy na stronę, co najwyżej, no może trzy w wyjątkowych przypadkach, że mają być tam ilustracje, jakby to jest zupełnie inny sposób, w gruncie rzeczy trudniejszy, przynajmniej dla takiego historyka, źródłowca, jakim ja jestem, pisania o historii, i mają tam być też To też są ciekawe historie, ale one trzeba dopiero jak z tej babki wyciągać te rodzynki, a tutaj jest, te rodzynki są jak gdyby uwypuklone. To nie jest babka, to jest mazurek.
O, ale tu są też wątki dotyczące dziennikarzy, oficerów obcych służb, różnych gier wywiadowczych, dużo szersza tematyka niż by się wydawało i ten Watykan tak się tutaj pojawia, no bo taki był pana zamysł, żeby opisać Sobór Watykański II.
Uczciwie, przepraszam, że wpadam, uczciwie przyznam, że polecenie pana prezesa Kurtyki było napisać wielką monografię Departamentu pierwszego MSW, czyli wywiadu PRL, co nawiasem ją zrobił kolega Witek Wagiński, ale to wszystko, to pominimy tutaj w tym momencie. Więc jeżeli ja bym to napisał według ówczesnego planu mojego oraz polecenia prezesa, to to jest tylko jeden rozdział z kilkunastu, czyli ta książka byłaby taka. I to już byłoby, no i oczywiście bym był kompletnie siwym staruszkiem kończąc to dzieło, więc to jest po prostu wszystko, co mi się udało znaleźć o wywiadzie PRL w Watykanie w tym okresie. Dzisiaj już wiem różne rzeczy nowe, ale tu wychodzimy już w tematykę, którą się dzisiaj mieliśmy.
Tak, dzisiaj mamy rozmawiać o II wojnie światowej. Okrągła rocznica zakończenia tuż przed nami owej wojny. No i to są takie, poruszał pan różne kwestie, które są elementem stereotypów, różnych wyobrażeń, różnych fałszerstw historiografii perelowskiej, przemilczeń. A to mi się w pana w tych badaniach podoba, że najpierw pan próbuje zbilansować, czym była umownie dwójka i z jakim, jaki był jej bilans, jeśli chodzi o okres II RP, kiedy rozpoczynała się wojna, jaki był jej stan. No i co my o tym dzisiaj możemy powiedzieć? Czy to była służba spenetrowana, zinwigilowana, czy aktywnie pracująca na wschodzie, na zachodzie, czy przewidziała pewne wydarzenia, czy zupełnie nie?
To wszystko są takie pytania, że mógłbym tutaj znowu opowiadać na ten temat całymi godzinami, natomiast warto być może jeszcze zacząć od innego końca, jakby od pierwotnych założeń i sposobu prezentowania tej historii właśnie o tej dwójce okresu II wojny światowej i jakby jego podstawowego sensu z mojego punktu widzenia, bo ja tutaj występuję w dwóch rolach, w jakimś sensie. Jestem badaczem, ale też jestem nauczycielem akademickim i wykładam nauki o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim. I dla mnie obok potraktowania opisu, znaczy opisania w pewnym sensie tej dwójki w takiej pigułce i to jeszcze zgodnie z założeniami tego projektu w sposób możliwie przystępny dla tak zwanego zwykłego czytelnika, ja miałem też zawsze w tyle głowy taką potrzebę jakby, że my zgubiliśmy doświadczenie, pamięć o tejże dwójce, o innych polskich służbach cywilnych, które w ogóle zaginęły, że tak powiem, z punktu tego, z tej takiej pamięci. I moim celem od samego początku świadomym było jakby przywrócenie tej pamięci, przywrócenie tej historii, ale też przywrócenie nie tylko dla takich zwykłych zjadaczy książek historycznych, ale też dla współczesnych naszych funkcjonariuszy służb, żeby oni wreszcie odzyskali swoich przodków, bo im jest ciężko odwoływać się do przodków opisanych w tej książce.
No, zwłaszcza, były
to funkcjonariusze komunistycznego. Za przeproszeniem, nie odnosząc się do ich profesjonalizmu, bo ja doceniam profesjonalizm wielu funkcjonariuszy wywiadu PRL, ale oni w jakimś sensie, to jest oczywiste, pracowali na rzecz tego ułomnego państwa polskiego, natomiast w gruncie rzeczy właśnie przy kształtowaniu tych postaw i też takiej dumy z przodków, dobrze odwołać się do tych przodków, że tak się wyrażę, niepodległych, chociaż, ale także uczyć się na ich błędach, uczyć się na różnych rzeczach, które zrobili źle, bo dzisiaj możemy to już zrobić i to tak jakby, że tak powiem, tytułem wprowadzenia, no jest już przechodząc do odpowiedzi na pytania o jakby bilans dwójki międzywojennej, To dobrze jest sobie jakby zderzyć takie wyobrażenie, bo my mamy wyidealizowany w ogóle obraz II Rzeczypospolitej, a w szczególności też tejże międzydowojennej.
Ale nie mamy tylko skrajnego obrazu owej przedwojennej tak zwanej dwójki, bo zachował się przecież film, który dla wielu był ważny, dla mojego pokolenia również, ówcześnie nastolatków, film ze schyłkowego PRL-u, serial dotyczący oddziału drugiego, mam tu na myśli film Pogranicze w ogniu. I to nie jest film, który skrajnie negatywnie pokazuje oficerów tamtej wywiadu.
Ten obraz, przepraszam, można powiedzieć tak, że też my mamy taką skłonność do czarno-białego widzenia pewnych spraw, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą narrację historyczną PRL-u. A ona nie była czarno-biała, bo tak w pewnym uproszczeniu mówiąc, z punktu widzenia propagandy PRL, która była zawsze bardzo silnie antyniemiecka, akurat działania na kierunku niemieckim, one nie miały, tutaj nie, one nie, nie były przedstawione z negatywnym tego. Wręcz oni po prostu z tej opowieści o dwójce tam dyskretnie usuwali ten cały aspekt, że tak delikatnie mówiąc, wschodni. Tutaj nawet za bardzo nie było o jakimś tam prześladowaniu komunistów, różnych innych. Dwójka raczej w tej perspektywie tej propagandy PRL od tych wydawnictw, które można było sobie poczytać, wydawanych przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, ona raczej była integrowywana w taki zupełnie fikcyjny obraz, że tutaj i ci dobrzy, i ci dobrzy, i ci funkcjonariusze, i też jakby no, pracę Gądka, powiedzmy, który był na przykład no, takim pionierem właściwie tych badań odnośnie wywiadu polskiego na kierunku niemieckim, no to po pierwsze one po dziś dzień zachowują swoją wartość merytoryczną, a to jest po lat 70., tak? Może pierwsze wydanie oczywiście było jakimś wydane na jakimś takim powielaczowe, nawiasem, co jest najpełniejsze i należy z niego korzystać, a potem były normalnie wydania, i to jeszcze kilka wydań w okresie PRL-u, to była po prostu popularna tematyka i te wątki antyniemieckie tutaj były traktowane całkiem z pewną akceptacją. Więcej, w samym wywiadzie PRL analizowano przedwojenny, w wojskowym wywiadzie PRL, czyli w zarządzie drugim sztabu generalnego, analizowano wywiad przedwojenny pod kątem i to więcej robiono to w sposób taki dosyć chłodno profesjonalny. No i nawet tam są te kawałki o tych operacjach, bo to już było tajne na wewnętrzne potrzeby, z taką akceptacją, że jakiś tam oddział dwójki przez granicę sowiecką się przedarł i tam ukradł słynną talerzówę, czyli RKM Dygtariewa i, że tak powiem, dzięki temu dwójka pozyskała i bynajmniej tam nie ma potępienia tych jakichś siepaczy z dwójki, tylko napisane z takim profesjonalnym podziwem, a chłopaki ruskim zabrali, chociaż te chłopaki, co to pisały, to absolutnie były wyszkolone przez Sowietów, więc jakby no, to nie są takie oczywiste sprawy, bo też ludzie mają swoje indywidualne poglądy, które nie zawsze się wpisują w taki schemat z góry narzucony, a jak piszą coś tajnego do innych kolegów, którzy mają podobne poglądy, to nawet się z tymi poglądami nie kryją, bo wiedzą, że nikt tego za bardzo nie będzie czytał i mogą sobie na to pozwolić.
No to jest jeszcze jeden taki aspekt, który jest widoczny, między innymi też w archiwach dawnego Centralnego Archiwum Wojskowego, od jakiegoś czasu to jest Wojskowe Biuro Historyczne, że są liczne wybrakowania, które wiążą się z faktem, no właśnie, wpadek archiwów, przejęcia ich, przejęcia kopii, odpisów. Zachowały się te archiwa w całości? Jest jakiś jeden zwarty zbiór archiwów przedwojennego drugiego oddziału?
No niestety się zachowały, tak jak o tym piszę, tak, że to pewnie brzmi paradoksalnie w ustach historyka, no ale największą jakby w sensie wpadką polskiego wywiadu było po prostu pozostawienie swojego archiwum operacyjnego w Forcie Legionów w Warszawie, co było sytuacją absolutnie skandaliczną i jakby odpowiedzialność za to spoczywa ewidentnie na kierownictwie ówczesnej dwójki. I to na dwóch poziomach organizacyjnym, bo to archiwum było tak nisko i słabo ulokowane w systemie oddziału drugiego, że po prostu jego szef to był jakiś chorąży. To był bardzo niski stopień, taki pomiędzy sierżantem a podporucznikiem mniej więcej. On po prostu, była to jedna osoba, która miała do dyspozycji całe archiwum wywiadu, tak? Ale była osobą niedecyzyjną i to jeszcze takim służbistą wywodzącym się z armii pruskiej, tak? Efekt był bardzo prosty. Otrzymał on rozkaz opuszczenia tej placówki i on po prostu opuścił i nic się z nią nie działo. To poziom jakby skandalu związanego, no to trudno nawet odszukać jakieś odpowiednie słowa, tak? Myśmy sami Niemcom zostawili na talerzu praktycznie cały nasz wywiad, wszystkie materiały, łącznie z bardzo świeżymi materiałami operacyjnymi, z wykazami agentów, z charakterystykami, teczkami personalnymi oficerów, wszystko, zdjęcia, no co tylko sobie można tam wyobrazić. Całe to robocze żeśmy ze sobą wzięli i na odmiany zostawiliśmy to Sowietom. Ponieważ oczywiście przekraczając, co tam, troszkę się tego udało przewieźć do Rumunii, ale z dokumentacji przejętej przez Sowietów, że tak powiem, która wiemy o niej z różnych źródeł, że Sowieci też przejęli, to były jeszcze aktualniejsze. I potem, żeby było jeszcze śmieszniej, ale właściwie jeszcze smutniej, to jak Niemcy napadli na Sowietów, to jeszcze przechwycili część tego, co uprzednio, że tak powiem, udało się wywieźć i co przejęli Sowieci, to teraz Niemcy w drugiej fazie jeszcze sobie dobrali. To na przykład odpowiedź na pytanie, że słynny major Żychoń od tego właśnie serialu, o którym tutaj już rozmawialiśmy, on rzekomo uratował swoje akta, a raz, że one były w trzech kopiach. Jedną kopię znaleźli sobie Niemcy w Warszawie, a jak nawet czegoś nie znaleźli, bo były tam jakieś braki, dziury, bo tam jednak jakieś brakowanie próbowano przeprowadzić, no to dodatkową sobie jeszcze znaleźli w materiałach sowieckich, bo Sowieci sobie w kopiach to wysyłali pomiędzy poszczególnymi oddziałami NKWD. Nawiasem mówiąc, to tak wrzucając kamyczek do różnych innych badaczy, tak? Badając problematykę porzuconych wywiadu, akt wywiadu, zorientowałem się, że na co żaden polski badacz nie wpadł, że właśnie Niemcy w pierwszej fazie uderzenia w ramach operacji Barbarossa przechwytywali masę cennych archiwów sowieckich służb specjalnych, które jakimś dziwnym trafem wyparowały w ogóle z jakiejkolwiek wiedzy historycznej. A to jest na przykład miejsce, gdzie powinna być słynna lista białoruska. Nie należy jej szukać w Moskwie ani w Mińsku, bo jej nie dostaniemy. Ona jest w Niemczech. Tylko nikt tego tam nie szuka, bo nikt na to nie wpadł, że Niemcy zajęli, że tak się wyrażę, NKWD w Brześciu w ciągu kilku godzin. I co? Nie było tam listy białoruskiej? Oczywiście, że była, bo to była lista poszukiwawcza, która była w każdej placówce NKWD. Tylko, że to są takie rzeczy, które człowiek natrafia. Oczywiście były tam też akta ekspozytury numer 3, o której tutaj rozmawialiśmy, która działa na kierunku niemieckim, ale ponieważ uciekała na wschód, to co tu czego nie było w kopiach w archiwum w Forcie Legionów, a to przechwycili Sowieci we wszystkich relacjach. Oczywiście funkcjonariusze mówili, spaliliśmy, ale jak spaliliśmy, to jakim cudem to Sowieci przechwycili?
A to nie był element wykorzystany w tak zwanej sprawie Żychonia? I czy on miał sprawiedliwy wymiar?
Powiedzmy tak, sprawa Żychonia, to trzeba by wyjaśnić, o co chodziło z tą sprawą Żychonia, ale jakby to są odkrycia współczesne, które ja, że tak powiem, mogę poczynić, bo my mamy akurat, to też nie jest oczywiste wcale, że mamy w naszej dokumentacji IPN-owskiej kopie niemieckich analiz tych przechwyconych dokumentów. Czyli te dokumenty oczywiście nie były dostępne w Londynie w latach 40. powiedzmy, bo one dzisiaj są dostępne w naszym archiwum, ponieważ one powstawały równolegle, ale po stronie niemieckiej. To są niemieckie analizy naszych dokumentów, które, jak już powiedziałem, były w dwóch jakichś takby zespołach uchwycone przez nich. Najpierw były to dokumenty, które oni znaleźli po prostu u nas w Warszawie, A potem znowu znaleźli dokumenty do rozpracowania polskiego wywiadu w placówkach wywiadu NKWD. No bo wiadomo, że te wszystkie wywiady ze sobą walczyły, ale też gromadziły sobie informacje wszelkie, jakie do jakich mogły dotrzeć. I Sowieci oczywiście też gromadzili te informacje. A jak przechwycili polskie akta, no to też oczywiście z nich korzystali, tłumaczyli je na rosyjski i potem Niemcy z tego rosyjskiego te polskie akta tłumaczyli z powrotem, no dla odmiany na niemiecki, tak? I to teraz później w UB tłumaczono z powrotem na polski, bo co robiło UB? No szukało tych samych ludzi, no pracowników przedwojennej dwójki, tak?
No właśnie, a to panie profesorze, czy takie ustawienie sprawy i skandal związany z przejęciem tych akt w Forcie Legionów, czy to nie powodowało tego, że po prostu ten wywiad, który chciał potem funkcjonować we Francji, następnie w Londynie, był przezroczysty dla służb, z którymi...
Ale no właśnie o to chodzi, że to wychodzi, że to jest jednak trochę mit. Znaczy, że co z tego, że jest przezroczysty, skoro jest zapotrzebowanie na wywiad? Bo jaka jest sytuacja, tak? Bo rzeczywiście straciliśmy wszystko. Jeszcze dodajmy, to jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, tak? Bo mamy tak, mamy specjalistów od radiowywiadu, ale wiadomo, że rząd emigracyjny nie jest w stanie prowadzić radiowywiadu, bo to jest koszmarnie drogie. W Polsce było kilkanaście do kilkudziesięciu osób zatrudnionych przy łamaniu szyfrów Enigmy sowieckich i tak dalej. A Brytyjczycy w Bletchley Park mieli kilkanaście tysięcy osób, które robili to samo. To oczywiście jest kwestia kosztów. Polska nie była w stanie, Wielka Brytania była wielkim mocarstwem i tak upadła na koniec i w wyniku właśnie tego, że to dwie duże wojny światowe jednak przerosły możliwości finansowe Imperium Brytyjskiego. Ale Polska w porównaniu z Wielką Brytanią była krajem naprawdę biednym i było ją stać na taki wywiad, na jaki ją było stać, czyli na wywiad najtańszy, bo najtańszy jest wywiad ze źródeł osobowych, a nie wywiad, który wymaga właśnie technologii, zatrudnienia tysięcy analityków i łamania komunikacji wielkiego mocarstwa, która jest po prostu poza wszystkim. Trzeba wśród tych tysięcy informacji Enigmy wyszukać te istotne, nawet to są, a w Polsce to były przypadkowe informacje, po prostu nie byliśmy w stanie czytać całej tej komunikacji i on jeszcze w czasie rzeczywistym analizować i dostarczać na czas naszym decydentom, bo to przerastało absolutnie możliwości finansowe państwa, a już w ogóle nie było to kompletnie możliwe w sytuacji, kiedy państwo było na uchodźstwie.
Ale pana książka jest obszerna, pokazująca, pana badania są w ogóle tutaj poważne.
Ale to rzeczywiście uciekła nam ważna kwestia. Mamy wywiad, który jest w jakimś sensie wywiadem upadłym, tak? Państwo jego upadło, agenci są ujawnieni, chociaż do tego się nie przyznajemy, żeby była jasna sytuacja. Myśmy tego nie powiedzieli naszym sojusznikom, żebyśmy zostawili ten wywiad i oni tego długo jeszcze szczęśliwie się co do tego nie zorientowali. Ale to jest fakt, którym jakby następuje raczej proces wypierania. No, chyba spaliliśmy, ale sprawdzamy sprawę. Nie przypadkiem tego jedynego świadka pozostawiono w Rumunii, co chociaż można było go spokojnie wywieźć na zachód, ale pozostawiono go w Rumunii, dożył swoich dni w Koszalinie, więc nikt go nie niepokoił, także to sytuacja absurdalna, nikt go nawet nie przesłuchał, tak. Chociaż, no rozumiem, że my też są te sytuacje, że wiadomo, przecież ci ludzie, którzy doprowadzili do tej sytuacji, mieli świadomość, że popełnili skandaliczne błędy, ale trzeba było działać, była wojna i co, mieliśmy... Bo tak naprawdę z drugiej strony wywiad był jedyną zwartą, dobrze zorganizowaną jednostką, którą w całości, może poza tam okrętami wojennymi, to już nie chcę tutaj wchodzić, udało się wywieźć na zachód. Bez archiwów, z utraconym całym praktycznie aparatem, ale to byli funkcjonariusze, którzy się na tym znali. Co z tego, że Niemcy ich tam... oczywiście, że były z tym problemy, były problemy ich rodzin, problemy możliwości szantażu pozostawionych w kraju i tak dalej. To jest całe wielkie pole różnych... I tutaj można godzinami o tym opowiadać, bo przecież to dotyczyło na przykład samych szefów wywiadu. Ale No to jest taka sytuacja, że nasi sojusznicy też są w sytuacji takiej słabiuteńkiej, tak? Bo na przykład jest słynna, ja o tym krótko piszę, bo to nie tylko myśmy odstawili, przepraszam, że tak zaczynam mówić takim lekko popularnym językiem, no popełniliśmy tę straszliwą, tragiczną jakby omyłkę, czy jakby to określić, tą związaną z tym, ale Brytyjczycy zrobili dokładnie to samo, tak? Ulegli niemieckiej prowokacji, był tak zwany incydent w Venlo, gdzie złapano dwóch bardzo wysoko postawionych Niemcy, uchwycili, nawiasem mówiąc, ten sam New York, który atakował rzekomo czy naprawdę, że tak powiem, tą całą, organizował tą prowokację słynną Gliwicką, która dostarczyła pretekstu do wybuchu II wojny światowej. No to on też porwał tych dwóch Brytyjczyków, którzy mieli ze sobą listę agentów. No więc Brytyjczycy też byli w sytuacji troszeczkę niezręcznej, bo Niemcy dwoma ciosami, które zadali w pierwszych dniach wojny, wykończyli wywiad polski i mieli na widelcu kluczowe siatki, nie wszystkie oczywiście, bo to aż tak głupie nie było po stronie Brytyjczyków, ale ważną siatkę przygotowano specjalnie na okoliczność wybuchu wojny, przechwycili. No, Francuzi jakieś swoje możliwości mieli, ale za chwilę ta Francja też się, wiadomo, zawali, łącznie z problemami, jakie to spowodowało dla wywiadu francuskiego. Oczywiście Brytyjczycy, co prawda, przewidywali upadek Polski, ale już upadku Francji to nie przewidywali, więc nie byli przygotowani w żaden sposób na to, żeby mieć tutaj na przykład tak zwane stay behind networks, czyli te siatki, które się zostawia na wypadek, jakby przeciwnik zajął jakieś terytorium, tak? A Brytyjczycy nie wpadli na ten pomysł, że Niemcy mogą zająć Francję. W związku z tym trzeba było brać, kto był. No i z czego no okazało się, że są Polacy, którzy
sobie sprawnie z tym poradzili, bo
wywieźli sobie wywiad i mają po prostu od cholery, za przeproszeniem mówiąc popularnie, znowu mają całkiem sporo wyszkolonych funkcjonariuszy wywiadu, których, no tak samo jak z tymi lotnikami, no analog, tak? Świetni lotnicy, no co prawda przegrali w 1939 roku, ale samolotami to oni latać potrafili i potem mieli pewien wpływ na zwycięstwo w bitwie o Anglię. Analogicznie właśnie wywiadowców praktycznie bardzo szybko wyewakuowano z Rumunii i to był zwarty, dobrze zorganizowany, znający się zespół ludzi, oczywiście też straszliwy wewnętrznie skonfliktowany, to nie był taki różowy obraz jednoznacznie, ale można było ich użyć i Brytyjczycy się nie zawahali ich użyć. Znaczy wyłożyli na to kasę i to samo zrobili Francuzi.
To na koniec jest taki wątek, który pan w książce porusza, który jest też elementem pana prac z historykami, tutaj konkretnie duńskim. Coś, co rzeczywiście jest taką dużą ciekawostką. Kiedyś mieliśmy przyjemność rozmawiać i państwu rozmowę polecam ze względu na postać, o której pan profesor mówi, czyli pana podpułkownika Mariana Drobika, postaci bardzo ciekawej, autora bardzo ciekawego memoriału, który to autor przewidział między innymi parcie bolszewizmu i potencjalną możliwość wygrania przez Stalina tej wojny. No ale już Marian Drobik, o którym też pan pisze, bazował na tym, co pan określa jako wywiad społeczny. Czym jest wywiad społeczny i na czym on polegał?
Otóż no, to jest takie pojęcie, które oczywiście tutaj można się spierać, czy można tego pojęcia używać, czy nie i tak dalej, bo ono jakby nie jest jeszcze do końca utrwalone. Istnieje problem z tłumaczeniem tego na angielski, bo ono po angielsku znaczy trochę co innego, bo wywiad społeczny po angielsku to jest rozpoznanie kultury danego kraju, tak? Czyli powiedzmy, że jak Amerykanie zastanawiali się nad interwencją w Afganistanie, to ich wywiad społeczny polegał na analizowaniu jakichś tam, że tak powiem, kultury miejscowych plemion i tak dalej. To jest jedno rozumienie wywiadu. Także tutaj wchodzimy, jeżeli rozmawiamy o wywiadzie, to taką przestrzeń, że to słowo może znaczyć różne rzeczy w różnych stach różnych naukowców. Natomiast ja to pojęcie czerpię z przedwojennych polskich podręczników, które zastanawiały się nad użyciem przez naszych wrogów tego typu metody, a mianowicie przez Niemców, którzy wykorzystywali swoją mniejszość niemiecką i też mniejszość ukraińską do swoich celów, czyli w tym sensie, że agenci funkcjonujący w otoczeniu, powiedzmy, mniejszości, no to oni są wspierani przez tą mniejszość. I oczywiście, że tam jest jakiś agent, który jest otoczony jakąś grupą osób, którzy go wspierają ze względów takich ideowo, powiedzmy, że to są inni Niemcy. I to jest właśnie ta taka sieć informacji, gdzie ci wszyscy ludzie zasysają jakieś informacje. Oni funkcjonują w polskim otoczeniu, oni pracują w jakichś sklepach, na poczcie, w urzędzie, gdzieś tam coś słyszą i ktoś, jakaś osoba jakby włączona w ten krwioobieg społeczny na danym obszarze, ona jakby zasysa informacje potencjalnie interesujące wywiadowczo i dostarcza je do jakiejś centrali. To dzięki temu można bardzo niekosztowo, bo większość tych ludzi udziela tych informacji w ogóle za darmo, nawet często nie wiedząc, że to jest relacja wywiadowcza, bo ona jest często tak na miękko przedstawiona. I oczywiście to samo robili Sowieci, wykorzystując działaczy ruchu komunistycznego, mniejszość też ukraińską, mniejszość białoruską. Czyli jakby Polska była cała pokryta przedwojenna i to był wielki problem z punktu widzenia polskiego kontrwywiadu właśnie sieciami wywiadu społecznego naszych wrogów. Ale sami żeśmy tego używali na przykład przeciwko Niemcom, bo też żeśmy wykorzystywali członków naszej mniejszości w Niemczech do celów wywiadowczych, a też jakby w teorii moglibyśmy to też wykorzystywać na kierunku sowieckim, no ale tam poziom terroru był tak wysoki, że praktycznie i ryzyko prowokacji z wyspecjalizowanych w tym służb sowieckich było tak duże, że marszałek Piłsudski praktycznie zabronił tego typu operacji po 1927 roku. Także,
a w 1937 roku mógł przewidzieć taki ruch Stalin i szefowi ówczesnej bezpieki i wyeliminowano Polaków.
No więc właśnie, Andrzej, to nawet ta historia pokazuje, że to była kompletna fikcja, tak? Że Polacy nie prowadzili oczywiście wywiad na kierunku sowieckim, ale w wyniku tak zwanej afery Most jest, czy tam to się, że tak powiem, popularnie mówi Trust, ale to po rosyjsku jest Triest. No to była taka cała fikcyjna organizacja, którą monarchistyczna rzekomo, którą Sowieci stworzyli, wprowadzając w błąd wszystkie praktycznie wywiady, które były zainteresowane działalnością w Sowietach, łącznie z polskim, wyciągając pieniądze, dezinformując i tak dalej. No i od tego czasu, zresztą to jest jedna z wielu prowokacji w bardzo podobnym stylu, które Sowieci i to Piąta Komenda winnie się wywodzi chociażby z tego samego jakby pnia sowieckiego. Także dlatego Polska bardzo ostrożnie po dojściu do władzy przez marszałka Piłsudskiego, który przeanalizował dokumentacje dostarczane przez tego i powiedział, że to są wszystko śmiecie i generalnie kazał bardzo ograniczyć tą działalność, a potem się okazało, że też po prostu jest to strasznie niebezpieczne, chociaż pewne pomysłowe operacje się odbywały, chociażby taka mi tutaj przychodzi zabawna historyjka, że po prostu pewien komunista chciał wyjechać do tego kraju wiecznej szczęśliwości, czeski bodajże, no to Polacy go aresztowali, podstawili swojego zawodnika, który zamiast tego czeskiego komunisty objechał pół Związku Radzieckiego i wrócił szczęśliwie, no, posługując się jego czeskim paszportem, bo był po prostu tam podobny, czy wymieniono zręcznie fotografię. Także takie historyjki i takie operacje polskiemu wywiadowi też się zdarzały na kierunku sowieckim, ale po pierwsze było to olbrzymie ryzyko, bo wiadomo, że ten szczęśnik chyba, bo on jak wiadomo powrócił szczęśliwie z tej misji, no to mógł, gdyby Sowieci go zidentyfikowali, no to by na pewno zapłacił za to głową.
Do tematu będziemy wracać. Dzisiaj tylko sygnalizujemy całą sprawę, ponieważ no, książkę pewnie będzie budziła liczne kontrowersje, bo jak się pisze uczciwie, to jak pan profesor wie, bywa z tym pewien problem, bo się pewne rzeczy demistyfikuje i dla wielu jest to po prostu bolesne. Ja jeszcze raz państwa odsyłam do książki pana profesora, arcyciekawej, arcyważnej książki, wielowątkowej, wbrew tytułowi, moim zdaniem. Ona jest dużo bardziej wielowątkowa niż tytuł na to wskazuje. Wywiad PRL, a Watykan 1962-1978. I bardzo dziękuję, panie profesorze, za pierwszy, mam nadzieję, odcinek rozmowy o tak ciekawych zagadnieniach jak działalność wywiadowcza w latach 1939-45.
Dziękuję bardzo.